nie dlatego...
Krótka lekcja języka, historii języka arabskiego.
No język arabski jest język bardzo stary, to jest język semityjski, taki semit to znaczy było takie, i to jest podobny do hebrajski, aramijski, to jest język Chrystusa, ten region, i hebrajski, to są podobne słowa, słownik jest podobny i można pismo od prawy do lewo i gramatyki taki podobny. I język arabski to jest język poetyczny, można mówić, że poezja. Arabowie tak kochają poezję i dlatego kultura, cywilizacja arabska to jest słowa. Dlatego nie mamy może pomniki, nie mamy coś w ręce. To urodziło się arabski w Saharze i dlatego mamy literki trudne i takie twarde, jak qa, a, da. Mówię da, za, taki trudny gardłowo. I to jest podobne do Sahary trudne, dlatego życie w Saharze to było trudne i dlatego te literki są takie twarde i dla Europejczycy trudno mówić a, to jest gardłowo, ka, da. I tyle.
A dlaczego powiedział pan, że to jest poetycki język?
Dlatego Arabowie tylko mają, mieli poezję. I nawet nie były analfabet byli, takie nie umieją pisać, ale umieli poezję, pisali poezję tak na bez pisanie i mieli mogli 100 wierszy taki na pamięć, lubią słuchać taki. I do tej pory jeszcze poezja jest coś dla Arabów. Nawet w Zatoce Perskiej wszystkie do tej pory jeszcze prezydentów się wyższe podobają, jak poet coś pisze dla nich, taki poezja i taki i miłości. Wszystkie poezja arabskie tak na miłości.
A pan jest nauczycielem języka arabskiego?
Tak. 50 lat uczyłam arabskiego w wyższej szkole, w liceum i prywatnej i państwowej szkoły w Libanie, w Bejrucie.
W czasie wojny też?
Też w czasie wojny, tak.
Bo my nie bardzo wiemy, na czym polegała ta wojna w Libanie.
Ta wojna domowa, no zawsze mówią, że jest wojna domowa, że Libańczycy między sobą wywalczyli się coś. Wiadomo, że jest nieraz taki, ale to było coś zagraniczne, to był konflikt w regionie. To był konflikt między Izrael i wszystkie kraje arabskie. To była sytuacja bardzo trudna w regionie i dużo Palestyńczycy było tutaj, mieli broń, to było taki problem zrobił, jaki konflikt między niektórzy Libańczycy nie podobali, że przepraszam, Palestyńczycy mieli broń tu i finansowali cały region, finansowali ta wojna i była coś z zewnątrz. A jak była okazja skończyć tę wojnę, to już 5 minut wszystkie drogi były otwarte między Libańczycy i remontowali Liban i już mamy dobrze, jak skończy. To wszystko zależy do regionu, nie? Dlatego Liban jest mały kraj, nie mamy siły osobistej. Ani robisz wojny, ani skończysz wojny. Potrzebujemy pomocy zagranicznej. Jak już te siły międzynarodowe decydowali, że ta wojna musi skończyć, to już minuta i wszystko było. A 15 lat było wszystko zamknięte w Libanie. Był region koło naszego domu, to by nie było na drugiej stronie jechać. No i teraz ja żyję chyba hazard. W każdej chwili może spadło bomby, czy jakiś samochód, Tak.
Teraz tak jest?
Teraz nie. Myślę, że w czasie wojny.
Teraz jest. A w czasie wojny, żeby użyć się, to było...
Tak, to było trudne.
Pan jest sunnitą.
Nie.
Nie.
Ja w ogóle nie patrzę na tego, nie mówimy, że coś to nie szyjtą. Mój ojciec i mama to szyjtą. Tak. Tak. Ale ta nasza generacja, tak nie patrzyliśmy na tego, to religii to jest między człowiek i jego Boga, nie? A reszta to jest humanistyczny, trzeba mieć kontakt z wszystkimi. Ja uczę w szkole chrześcijańskiej, baptyści, nazywa się Beirut Baptist School, to jest szkoła baptyści i ciekawe, że jest 90% są muzułmanie w tej szkole. I wszystkie szkoły francuskie, chrześcijańskie, większość są muzułmanie, uczą się tam. I dlatego żyjemy.
I dlatego Liban może być jedynym, właściwie jedynym na Bliskim Wschodzie państwem wspólnym.
Tak. Oficjalnie mamy 18 religii w Libanie. 18 religii i każdy ma swoje kościół, swoje misje religijne i święto, nawet świętujemy wszystkie te. Chyba bardzo dużo mamy przerwy, święty w Libanie. Na każdej religii ma swoje i wszyscy świętują razem.
A w jaki sposób na przykład pan przeżywał całą sytuację, która była w Syrii, ISIS, zamachy terrorystyczne w Europie i nie tylko w Europie?
No wiadomo, to teraz to jest taka sprawa bardzo komplikowana. No, trudno mówić, co to jest prawda. To są to grupy te same. No wiadomo, ja dla mnie tak patrzę na te. To jest impas tutaj w regionie na temat Palestyńczycy. Nie mają naród, mieszkają już 70-80 lat w namiotach, bardzo trudne, nie mają wejścia. I to robi niektóre takie problemy. I wiadomo, że teraz na cały, jak tak patrzy na cały świat, to jest no, trochę powrót do fanatyzmu, to taki teraz nie patrzy, taki ktoś patrzy na, jak mówią, miłości między ludźmi, że coś. A te fanatyki, większość Libańczycy na pewno są przeciw tego. No wiemy, my żyjemy, to są bardzo mało ludzi, młody. Można grają w jego głowie, wystarczy parę słów, coś religijne, że coś, że w raju będzie się coś. Na młode 18 lat to tak robi. A kto ma broń? Nawet jak była wojna domowa w Libanie, to młody mieli broń. I to było bardzo łatwo. Można zrobić, uczyć ich takich rzeczy nielogicznych, się fanatyki, się co. Ja myślę, że to jest czasowo, nie będzie długo. Ja myślę, że to niedługo. I taki świat zawsze było. Nieraz są sprawy narodowe, nie? Taki, dawno to było w Egiptu taki, mówi, że taki ruch narodowy, że narodowości arabskie. Wtedy Nasser to było wielki taki. I wszyscy ludzie były taki naród arabski taki. Już nie ma ten etap. Był okres komunistyczny, socjalistyczny. Większość, u nas cały kraj arabski to był taki ruch socjalistyczny. Jak spadł Związek Radziecki, to już do tyłu nie minęło, nawet w Europie nie ma partii komunistycznej, tak? I tu w Libanie, co zostało? Powrót do religii. I dlatego mamy teraz te młode, nie mają nic, no i powrót. Widzę, który ma plan w głowie, takie siły międzynarodowe, finansują, dają takie niektóre, nie? Dadzą pieniądze dla młodych i tyle tej grupy mamy. A większość ludzi to są przeciw. Nawet te ludzie, co oni respektują, chodzą do kościoła albo do meszczetu, do modlitwa, to no, są przeciw, ale nieraz są te fanatyki. Ja myślę, że to czasowo nie będzie długo.
Z nauczycielem języka arabskiego rozmawiam. Fragment, jakiś krótki fragment pana ulubionego arabskiego poematu. Jaki jest i czy może pan powiedzieć?
No są na pewno są różne, tylko wiesz, jest, nie wiem, że ktoś będzie słuchał, to będzie rozumiał, ale większość to było na miłości, na natury, tak zawsze jest. Niektóre są polityczne też, czy coś to. Od mnie takie, ja podobałam taki poet z okresu Abbasidu, to było Omayyadu, Abbasidu dawnej, taki, mówimy, że taki 1200 lat temu taki poeta, tak podobałem zawsze, on lubi taki natury, był taki fajny jest. Nie wiem, teraz takie parę wierszy tego poeta Ibn Rumi. Tak się nazywa Ibn Rumi, dlatego jego ojciec był z Grecji dawnej, nie? A jego matka była z Persji. I nazywali się Ibn Rumi. Jak mówi Rum, to znaczy europejski, tak dawno mówił na europejski, to taki Rumi. Tak ma parę takich wiersz, taki podobał naturę, on tak podobał życie wolne, tak. Takie parę wierszy. Habbat suhajran, fanajal ghusnu sahibahu muwashwishan, watada'at طير إعلانا ورق تغني على خضر مهدلة تسمو بها وتمس الأرض أحيانا تخال طائرها نشوان من طرب والغصن من هزه عطفيه نشوانا تفيرشي تبوزيا أكرات pasuje na nasze spotkanie tutaj, na tego pikniku. Te wiersze gadają na ten sam temat, że jesteśmy, ten poet tak gada na te drzewo, na ptaku, na wiaterek, co było, ale akurat było taki, pasuje na nasze sytuacje i spotykanie teraz.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Proszę bardzo i przepraszam, tak, nie było czysty polski, przepraszam i tak, nie wszystkie języki są łatwe jak arabski, trochę uczyłam się polskiego tak bez kursu, nie w uczelni, nie szkoły, tylko tak w życiu w Polsce uczyłam się trochę polskiego i przepraszam jeszcze raz, że tak źle powiedziałem po polsku.
Wszystkiego dobrego.
No, dziękuję bardzo.
To była rozmowa z Husseinem Rkain, który jest mężem pani Bożeny Czyż-Rkain, a panią Bożenę Czyż-Rkain mogą państwo usłyszeć co tydzień w naszym studio. Bejrut, sielankowa atmosfera, ale jest na horyzoncie jeden statek wojskowy, bo dzisiaj w Libanie będą manewry francusko-libańskie. Dwie siły ze sobą będą współpracować, a teraz pędem przenosimy się do budynku Pasty na 5. piętro. Tu z 18. piętra hotelu w Bejrucie z widokiem na Morze Śródziemnym prosto do budynku Pasty, gdzie jest, mam nadzieję, Aleksander Wierzejski.
Czas na przegląd prasy.
U nas widok również fajny. Ci z państwa, którzy byli kiedyś na 5. piętrze budynku Pasty w siedzibie Radia Wnet, wiedzą. A ci, którzy nie wiedzą, niech przyjdą i zobaczą. Teraz przegląd prasy. Gazeta Polska relacjonuje spotkanie w Spale. Czołówka polityków Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, cała plejada gwiazd polityki spotkała się z działaczami klubów Gazety Polskiej. Co z tego zostało? No, widzieliśmy, pewnie państwo w internecie słyszeli przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, przemówienie Mateusza Morawieckiego. Szereg ciekawych obserwacji dotyczących Polski. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wziął również gitarę i pośpiewał. I jak informują działacze klubów Gazety Polskiej, nie było piosenki "Miałem 10 lat, gdy zacząłem liczyć VAT". Były za to inne piosenki. No jeszcze na pierwszej stronie, bo tylko pierwszą stronę obejrzymy. Polonia pomogła wygrać Trumpowi. Ciekawy wywiad Michała Rachonia ze Stephenem Bannonem. To stratek polityczny konserwatystów, który według wielu obserwatorów doprowadził Donalda Trumpa do zwycięstwa. Jego właśnie analiza mówiąca o tym, żeby poszukać głosów wśród demokratycznych wyborców środkowego zachodu, czyli Midwest, który został w dużej mierze zasiedlony przez Polaków, to jest teraz czwarte pokolenie albo piąte, w stanie Illinois, Wisconsin, Michigan. Tam właśnie Bannon się skierował i tam padły te zdecydujące głosy o prezydenturze Donalda Trumpa. Taką przynajmniej tezę stawia Michał Rachoń. Kolejna ważna informacja. Został złapany mężczyzna podejrzany o zabójstwo 10-letniej dziewczynki z Dolnego Śląska. Ciało dziecko znaleziono w czwartek w lesie 6 km od miejscowości Mrowiny, gdzie mieszkała. Jak to się stało i co do tego doprowadziło, będziemy tą sprawę oczywiście śledzić. W Gazecie Wyborczej również te same nazwiska polityków: Kaczyński, Morawiecki, ale w innym świetle. Jarosław Kaczyński straszy, oni chcą zlikwidować Polskę. To jest efekt tego przemówienia, które słyszeliśmy w sobotę. Prezes naświetlił to, co przed Polską stoi, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, zdaniem Gazety Wyborczej. Wojciech Czuchnowski zrelacjonował. To jest manipulacja. Bartosz T. Wieliński pisze, iż Kaczyński przekroczył granicę nikczemności. Ta granica nikczemności, to chodziło tutaj właśnie o zanalizowanie planów polskiej opozycji, które Jarosław Kaczyński streścił, aby Polski nie było wcale, czyli rozbicie dzielnicowe, poddanie pod władzę zewnętrznych ośrodków, zniknięcie jako samodzielnego podmiotu. Kolejny temat w Gazecie Wyborczej: czołówkowy, nauczyciele mają dość szkoły, nisko zarabiają nauczyciele zdaniem gazety i będą odchodzić teraz od tablic uczniów, po prostu nie wrócą 1 września do pracy. Nasz dziennik też o szkole, mobilizacja w każdej diecezji. Pani Danuta Stępniak z Domowego Kościoła, to jest gałąź rodzinnej oazy, mówi tak: w katolickich ruchach, wspólnotach i duszpasterstwach dojrzewa potrzeba większej aktywności społecznej. Doszliśmy do tego etapu, że mniej więcej wiemy, co nam grozi, jakie są na przykład te standardy WHO. Dużo mówimy, ale jako katolicy niewiele jeszcze robimy. W szkołach są seks-edukatorzy, a my nie organizujemy się, żeby ich stamtąd wyrzucić. Nasze wspólnoty muszą praktycznie stosować społeczną naukę Kościoła. Na propagandę LGBT idą miliony. Trwa niesamowity atak na polską szkołę. Nie wystarczy tylko pozytywne myślenie. Trzeba umieć powiedzieć nie, dość, koniec, gromadzić się, protestować i korzystać ze swoich praw obywatelskich. To jest czołówkowy tytuł: mobilizacja w każdej diecezji. Tylko świadoma i aktywna wspólnota katolicka może skutecznie walczyć z homopropagandą. Piotr Falkowski taki tekst napisał. Myślę, że warto go przeczytać. Rzeczpospolita, pomijając sprawy polityczne, mówi o tym, że wielkie firmy, również polskie, i sklepy elektroniczne rezygnują z folii i wypełniaczy. Tu cała lista czołowych sklepów, oczywiście w trosce wszystko o ekologię. Na stronie drugiej Marek Cichocki pyta się, gdzie byli polscy samorządowcy i dlaczego we Wrocławiu i dlaczego na kongresie zorganizowanym przez Axela Springera. Wielki kongres samorządowy organizowany przez niemiecką firmę. Bardzo to ciekawe i dlaczego tak się stało i jakie są tego zagrożenia. Marek Cichocki w krótkiej notce na drugiej stronie Rzeczpospolitej. Jest też duży tekst Bogusława Hrabota na temat Donalda Tuska. Hrabota opisuje się jako wielbiciel Donalda Tuska, zawiedziony, ponieważ nie usłyszał nic konkretnego. Wzywa, by Donald Tusk podjął wreszcie decyzję, w którą stronę idziemy. Dziennik Gazeta Prawna. Chiński problem polskich pacjentów. O co tutaj chodzi? Otóż kilkanaście wielkich fabryk w państwie środka zostało zamkniętych, gdyż nie produkuje komponentów do ponad 100 leków, które są produkowane przez polskie firmy. Duże polskie przedsiębiorstwa, takie jak Polpharma, mają wielu dostawców, ale mali producenci mają tylko te chińskie komponenty, no i brakuje preparatów stosowanych przy chorobach tarczycy, przy cukrzycy, chorobach kardiologicznych, a także leków przeciwbólowych. Pisze o tym Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Apteki otrzymują sygnały, że będzie jeszcze gorzej, a na pewno drożej, bo im mniej fabryk w Chinach i mniej substancji czynnych, tym produkt droższy. A może powstaną polskie fabryki, które to stworzą. Dużo relacji z wizyty prezydenta Andrzeja Dudy, która chyba jeszcze trwa albo się kończy dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem to oczywiście temat na wspaniałe zdjęcie, ale też warto się przyjrzeć. Gazeta przyjrzała się i polityce energetycznej, kiedy będzie ta elektrownia atomowa i współpracy wojskowej. A tyle. Przegląd dzienników za godzinę, jeżeli państwo mnie wpuścicie na antenę, przegląd tygodników.
Po słupie.
Teraz jesteśmy z powrotem w Bejrucie. Patrzymy na statki, które pływają po Morzu Śródziemnym i przez chwilę próbowałem tutaj, nie miałem słuchawek na uszach i nie wiem, na czym skończył Aleksander Wierzejski swój przegląd prasy. Czy patrzę na Lecha Rusteckiego, czy to jest już słup ogłoszeniowy? A, to jest już słup ogłoszeniowy. To w takim razie zachęcam państwa do wsparcia. Wspieram.to / studio wnet. Udało nam się do tej pory uzbierać 48 385 zł, 272 wpłaty, za które bardzo serdecznie dziękujemy. 30% celu do końca. Pozostało 8 dni. My jesteśmy tutaj w Bejrucie. Tu jest studio Bejrut. Zmieniamy sprzęt w Bejrucie, żeby był bardziej nowoczesny, żeby był bardziej niezawodny, ale żeby ta niezawodność była niezawodna, też w budynku pasty musimy odpowiednią infrastrukturę stworzyć, odpowiednie studio po to, żeby na przykład jednocześnie na antenie mogło być studio Bejrut, studio Dublin, studio Kijów, żebyśmy mogli ze wszystkimi porozmawiać i żeby oni wszyscy mogli ze sobą porozmawiać i wtedy z każdego punktu widzenia, z każdego miasta, z każdej stolicy są trochę inne informacje i wymiana tych informacji da dodatkowy taki poziom zrozumienia świata, przynajmniej tak to sobie wyobrażam. Przypominam państwu, wspieram.to / studio wnet. Jeszcze 8 dni szansy przed państwem, ale oczywiście za każde wsparcie dziękujemy i ta suma, którą zebraliśmy, już wystarczy na pewne rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby studio funkcjonowało. Na przykład niezbędna jest klimatyzacja. Potem niezbędne są okna. Te okna już wstawiliśmy, dźwiękoszczelne okna, także nie słyszymy ulicy Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, tak jak tutaj. Tak jest drobny tylko z ulicy, wtedy kiedy ktoś trąbi, dochodzą do nas dźwięki, a tak jesteśmy wysoko i tych dźwięków nie słychać. Nad nami też nie latają ani samoloty, ani ptaki.
Po słupie.